I u mnie poszło.
I u mnie też.
No widzę, że mi się w ogóle słuchawki poplątał kabel, wyobraź sobie.
No zdarza się, jak się nie ma kabla płaskiego.
Zdałem sobie... To poczekaj, zrobię to, tylko zrobię tak, bo to denerwuje i ja nie będę mógł spokojnie usiedzieć. Znaczy nikt tylko nie usłyszy, jeśli się nie odezwiesz, a że się nie odezwałeś, a ja zdążyłem podłączyć słuchawki, to nikt się nie dowiedział.
Aha, nikt się nie zorientuje. No to wspaniale.
Nie,
to...
nikt się nie zorientuje.
To dobrze.
Kuźwa, dobrze zrobiłem? Tak. Dobrze. Wojtku, witam cię serdecznie w odcinku 272 Jesus Podcastu.
Kłaniam się nisko.
Jest nas wielość.
Znaczy nas jest dualizm.
Dwoje.
Nas jest.
Dualizm. Ale ja mam w ogóle, zanim zaczniemy, mamy ogłoszenie parafialne.
No to ja też mam jedno, krótkie. Więc ty powiedz swoje, ja powiem swoje, no.
O, pierwsze ogłoszenie parafialne jest takie, że na naszej stronie internetowej, którą niewiele osób pewno wie, że mamy stronę internetową, jest zakładka, która się nazywa Kontakt.
No.
Jak się tam wejdzie, to tam oprócz tego, że oczywiście jest kontakt do nas, są też statystyki. I chciałbym, żeby ludzie, którzy są, jeśli są zainteresowani, mogą wejść na jesus.pl/kontakt, gdzie znajdują się najnowsze statystyki Jesus Podcast na dzień dzisiejszy.
Ale ja je aktualizuję
sam, ponieważ one są z trzech różnych źródeł. No tak. I aktualizuję je sam mniej więcej co miesiąc. I tam się pojawiło dużo ciekawych i jakby zwykle umieszczałem informacje, liczbę pobrań, średnią liczbę pobrań na odcinek i podział na płeć wśród naszych słuchaczy.
Aha.
Ale stwierdziłem, że branża podcastowa może zyskać tylko i wyłącznie na tym, że będzie ktoś bardziej otwarty, więc oprócz tego, że wrzuciłem to, wrzuciłem liczbę pobrań z ostatnich 3 miesięcy, wrzuciłem procent odsłuchania ostatnich 5 odcinków, to jest ile osób uruchomiło i przysłuchało podcast od samego początku do samego końca. I dodałem też informacje o płci, podziale na wiek razem z podziałem na płeć i skąd mamy słuchaczy. Więc rzuciłem trochę więcej informacji, żeby jeśli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda, czy jakie mamy statystyki, czy chce się porównać do nas, żeby wiedzieć, czy ma jakby, czy jego podcast radzi sobie lepiej, czy gorzej, czy coś takiego.
Pewnie lepiej.
To tak, no to można tutaj wejść i może to sprawdzić, bo myślę, że to są informacje, których... Nie widziałem, żeby ktoś takie informacje wrzucał.
Czyli przyszafranizowałeś troszeczkę.
Przyszafranizowałem, ale myślę, że to jakby dla branży będzie tylko lepiej, bo będzie jakiś baseline może, że ktoś jest lepszy lub gorszy od Jesus Podcastu i to będzie jakiś taki, wiesz, no nie? Bo chyba szukałem też, Szafrański chyba nie robi takich statystyk. Kiedyś wrzucał, pamiętam, że miał tam 1 000 000 coś tam, to jeszcze my byliśmy jeszcze przed 1 000 000. Ale teraz już chyba nie mogę znaleźć, a my już dochodzimy do 3 000 000 pobrań, więc...
Nice.
Więc tak to wygląda. A, i ciekawostka, to jest pierwsze ogłoszenie duszpasterskie. Drugie ogłoszenie duszpasterskie jest takie, że... chyba zapomniałem, Wojtek, więc już możemy jechać
dobrze,
dalej.
Dobrze, to ja powiem swoje, ja tylko chciałem uprzedzić, że... Dzisiaj jestem wyjątkowo przygrzany słońcem, ponieważ u nas jest bardzo ciepło w Polsce. Jest 30 stopni, a czasem w słońcu dochodzi do 50, jak się dzisiaj dowiedziałem z tekstu w internecie. Więc jest cieplutko, więc może być tak, że będę brzmiał troszeczkę jakbym był pijany, niespełna rozumu.
Więc... Czyli właściwie chcesz powiedzieć, że jesteś w formie jak zwykle.
Dokładnie.
Wszystko jest dobrze.
Dokładnie to chciałem powiedzieć.
Wszystko jest dobrze.
Czyli po prostu spodziewajcie się standardowego odcinka Jesusa.
Ja mam, Wojtek, temat, który właśnie teraz ci wysłałem, który myślę, że jest rzeczą dla ciebie i dla osób w Polsce. Ja w ogóle dowiedziałem się... W sensie,
długie wejście robisz, się teraz,
pogrążam się w tym momencie bardzo, ale ostatnio dowiedziałem się, że jak się robi właśnie takie długie wejście jak ja, to znaczy, że zanim coś opowiesz, to robisz jakiś mega duży background, to jest to w sensie dzieci, które, częściej ludzie, którzy mają autyzm, mają coś takiego, że robią właśnie taki duży naokoło background, zanim powiedzą coś, co chcą powiedzieć.
O, to ciekawe.
Więc to jest pierwszy background do kolejnego backgroundu, który jest taki, że od tygodnia ponad stwierdziłem razem z dyrektorem finansowym, że jestem za gruby. Znowu. W sensie nie jestem jeszcze jakby orzech sprzed 4 lat, czyli to samo co... Nie 4, 6.
Tak pamiętamy.
Czyli to co jest na naszym Jesus.pl kontakt. Ale jedną z rzeczy, która jest ważna przy tym, że chce się huść, jest picie wody.
To prawda.
I to też jest ważne w momencie, w którym jest Wojtek tak ciepło, jak jest u ciebie.
No ja wypiłem przed chwilą taki cały dzbanek i też wiem, że nie zrobiłem tego tak, jak powinienem, bo powinienem pić przez cały dzień po prostu po łyczku i tak dalej, ale owaliłem cały dzbanek, więc może się okazać, że będzie mi się chciało bardzo siku, więc dzisiaj doskonały odcinek się szykuje, no.
To jest aplikacja, Wojtek, aplikacja taka, że nazywa się Waterminder.
Okej, czyli rozumiem chyba z nazwy, co ona robi.
Dokładnie. Ona kosztuje w ogóle pieniądze. Prawdopodobnie są też opcje za darmo. Jest też aplikacja, ja w ogóle napiszę tylko to, nie będę tego linkował, bo każdy sobie może znaleźć, jak sobie piszecie po prostu Water Reminder, cokolwiek.
A czym to się różni od, nie wiem, przypominania sobie samemu reminderów na przykład wykorzystać?
Zaraz się powiem. Jest też na przykład, Maciej Buchert korzysta z Habitminder i się okazało w ogóle, że było zabawnie. Znaczy nazwa to sugeruje, że to są aplikacje tego samego kolesia. Tylko, że Habitminder jest do budowania w ogóle jakby nawyków. I tam możesz na przykład zjedz owoc raz dziennie, napij się wody i na przykład zrób coś tam. To trzymasz za darmo w Habitminderze. Waterminder kosztuje chyba 5 funtów apka. Ja nie wiedzieć dlaczego miałem ją kupioną, ale może ona kiedyś była za darmo i miałem po prostu ją wziętą, a może jest tak, że ją faktycznie kupiłem kiedyś.
Nie takie rzeczy się kupowało po pijaku, no.
Nie takie rzeczy się kupowało, właśnie, no.
I teraz dlatego ja na przykład telefon teraz odłożyłem daleko, nie? Bo a nóż coś rozumiem.
Tak. Waterminder jest o tyle spoko, Wojtek, bo to jest tak. To jest aplikacja właśnie do tego, żeby jakby kontrolować poziom swojego nawodnienia. I ona jest fajna z paru powodów, bo po pierwsze jakby ona ci sugeruje oczywiście na podstawie danych o tobie, czyli wagi, wzrost, w sensie wagi, poziomu aktywności, w jakim się żyje klimacie, czy ciepłym, czy zimnym i płci, ona ci sugeruje mniej więcej ile powinno się pić. To mniej więcej ile powinno się pić jest jakby bardzo mniej więcej, natomiast prawdopodobnie powinniście pić więcej niż ona tam proponuje. I teraz ona ma parę fajnych funkcji. Pierwsza z nich jest taka, że ma historię, więc możesz zobaczyć każdego dnia, ile się piło, kiedy i ile i czego, bo nie tylko wodę można wliczać. Synchronizuje się z Health App, więc jak wejdziesz w zdrowie na iPhone'ie, to zobaczysz na przykład swoje nawodnienie, co jest bardzo fajną rzeczą, bo ja na przykład dzisiaj, jak wejdę sobie właśnie, mam Wednesday, to mam tak, mam ile wszedłem jakby pięter, steps, sleep analysis, walking and running distance i water. I widzę, że mam water dzisiaj 4 litry, 100 ml i kiedy ostatni raz był intake water, jak to się mówi. Więc to jest fajne, że masz to w zdrowiu. I do tego ona ma skróty, które pozwalają ci na dodawanie bardzo szybko jakby ile wody wypiłeś. Skróty są jako widget. Ja używam jako widget, bo nie mam Apple Watcha, ale jest też jakby skróty do Apple Watcha, więc jak ktoś może i ma Apple Watcha, to może sobie przez Apple Watcha zapisywać, że się napił wody, kawy czy czegoś. I on tutaj ma różne skróty. Ja mam na przykład 250 ml, bo tyle mam szklankę w domu, 500 ml, bo tyle mam jakby szklankę w pracy. Mała kawa, duża kawa i to ja jakby średnio piję kawę, ale dodałem te skróty i sprawdziłem na stronie Green Coffee Nero, ile ma u nich duża kawa i mała kawa. Piwo, jedną pintę wpisałem, 473 ml i 250 ml herbaty.
Spoko, i po prostu se klikasz.
I po prostu se klikam.
No dobrze. No.
Więc i on ci wtedy mówi na przykład, że wiesz, wypiłeś za mało i mówi ci o ile, no nie? I to jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby faktycznie jakby trakować, ile tej wody się wypiło, żeby być bardziej, powiedzmy, mindful odnośnie tego właśnie, ile wody się wlewa i jak bardzo się wypija za mało. Ja na przykład mam teraz napisane, że jest 165% celu mojego dziennego mam już wypite, ale ja ostatnio jestem jakby wodowym świrem, więc zupełnie nie powinno się mnie, bo przez wodowy świr mam na myśli, ja po prostu wypijam nie wiem, litrową butelkę, wypijam ją w ciągu półtorej godziny, może dwóch. bo ja po prostu siedzę przy komputerze, to non-stop piję, więc to tak jestem takim wodowym świerem. Ale to jest ciekawostka, ale do tego fajna rzecz, myślę, że warto spróbować.
Nie, no jak najbardziej. Można też obserwować takie konto na Twitterze, które się nazywa Drink Water Slut. I to jest bardzo dobre konto. Polecam, możesz zalinkować.
Właśnie widzę.
I oni bardzo dobre rzeczy robią. Na przykład retweet this in 11 seconds to be a hydrated bitch. Mi się bardzo dobre.
Dałem retweeta. In this house we stay hydrated, so drink water so you can get in, you stupid bitch.
Water is important, so drink water now. No więc myślę, że jakby metod
it's
do tego...
It's time to drink water now, ya hoes.
Metod na przypominanie o piciu wody jest bardzo dużo. Ta też jest jedną z nich.
It's time to drink, you thirsty hoes. Bardzo ładnie. Bardzo ładne. Dodałem do obserwowanych. Jest też Water After Dark, czyli... ale to nie wiem, co to jest.
Nie.
O, to już chyba mi się nie podoba. Ale to bardzo ładne, Wojtek, konto. To można jakby zrobić to, widzisz, właśnie w dwa sposoby. Można Watermanderem albo tym kontem.
Konto na Twitterze jest za darmo, jakby co. To...
Konto na Twitterze jest za darmo. Bardzo zabawne to jest. Dobrze, teraz kolejny temat, który mam... Jezu, mam tyle dzisiaj tematów, że się zagubiłem już w tym. Wojtek, czy ty oglądasz Survivora?
Jeszcze nie. No, nie wiem, jakoś tak odkładam ten moment, bo...
Ale chcesz to zrobić?
Pewnie tak.
Czy chcesz to zrobić?
Chcę, no chciałbym sobie, tylko że widzisz, no ja mam tak dużo jeszcze rzeczy do obejrzenia. Mam Czarnobyl cały do obejrzenia. Co prawda to jest tylko 5 odcinków, no ale jednak wiesz, no, mam taki, że dobra, to jest pierwszy na mojej liście rzeczy, które chcę obejrzeć, bo po prostu wiem, że warto, nie?
Słuchaj, no Survivor jest spoko. Na forum mamy bardzo duży survivorowy temat, o którym pewno wiesz. No,
specjalnie go wyciszyłem, ktoś... żeby mnie tam za bardzo nie łaskotał.
Plus jest taki, że wszystkie osoby, które biorą udział, praktycznie rozmawiają ze sobą przez hashtagi spoiler, więc jakby jak się wejdziesz tam, to nie będziesz miał zepsutej zabawy. Chociaż ja na przykład przez przypadek nacisnąłem na jeden spoiler i się okazało, że spoilerowałem sobie sezon, który teraz oglądam.
Brawo.
Więc super
jak
zabawa.
Jak używać funkcji ale... spoiler?
No, to nie do końca mi poszło. Ale teraz tak, ja chciałbym polecić, bo tam naprawdę dobre lecą tipy, od którego sezonu zacząć. I kolejny tip jest taki, że jakby osoby, które biorą udział w tej serwerowej zabawie na forum, oglądamy mniej więcej te same sezony. Albo w sensie to jest tak, że na przykład dwie osoby oglądają sezon, który ja będę oglądał jako następny. Miałem go zacząć oglądać, ale nie miałem go na komputerze, więc zacząłem oglądać najnowszy. No nie? Mhm. Jak one skończą ten, który oglądają 28, to zacząłem oglądać ten, który ja oglądam, 38 w tym momencie i tak dalej. To dalej wszystko będzie dążyło do tego, żebyśmy obejrzeli sezon 20. Bo tak zaproponował Piotrek 69, który jest jakby survivalowym liderem, jest takim Jeffem naszym małym survivalowym. Jak obejrzysz Survivor, to zrozumiesz, dlaczego mówię o nim per Jeff.
Okay.
Mocno Wojtek... ja bardzo ci, Wojtek, mocno polecam, bo mój dyrektor finansowy, co prawda jak oglądam, to tam się dziwnie patrzy, co ja w ogóle robiłem i że ja tego nie znałem, ale ja bardzo, bardzo mi się spodobało. W sezon 37 wciągnąłem praktycznie w ciągu 4 dni czy coś takiego. Aha. Mega mocno mnie wciągnęło. Teraz oglądam 38 i spędziłem na nim chyba 3 dni i jestem na odcinku numer 9.
Okay.
Jest odcinków o 15 albo 14, więc jestem, wiesz, więc dobrze mi to idzie. Dyskusje potem są fajne na forum, ale naprawdę Survivor jest bardzo, bardzo, Wojtek, dobry.
No,
jak
proszę.
Obejrzysz Survivora, to jak obejrzysz Survivora, chociaż jeden sezon albo dwa, to porozmawiamy w odcinku o nim jakby
bardziej.
Bo ja mam pomysły o tym, co moglibyśmy, jak moglibyśmy o nim porozmawiać, żeby było jeszcze zabawniej i żeby może wymyślimy coś śmiesznego. Ale to musimy najpierw, ja czuję, że muszę obejrzeć jeszcze parę sezonów.
Jasne.
Jak ty obejrzysz chociaż ze dwa, to będziemy mieli naprawdę, myślę, o czym porozmawiać.
No i słuchaczy jest... też zachęcamy, bo tak, jeżeli tak. Faktycznie mielibyśmy o tym pogadać, to dobrze, żeby oni też wiedzieli i mogli wejść w ten klimat, nie? No bo...
Tak. No. Więc ja podlinkowałem temat, w sensie jest link do tematu na forum, na którym o Survivorze rozmawiamy, gdzie można sobie wejść, zobaczyć, poczytać i też mniej więcej zdecydować, czy chce się to zrobić, czy nie. Jeśli chcecie zacząć, to możecie zacząć 37 lub 38 odcinek sezonu W sensie od 37 albo 38 sezon, bo to są sezony, które mniej więcej teraz oglądamy na forum, a potem będziemy jakby dążyć do tego, żeby obejrzeć 20. Od 20 podobno jest jakby pikiem survivorowym, więc jeszcze go nie oglądamy, bo trzeba do niego obejrzeć parę innych sezonów, żeby go zrozumieć i docenić.
No, ale to idziecie od góry 30... do dołu, w sensie, że...
To jest jakby... Piotrek wymyślił coś takiego, że oglądamy najpierw odcinki HD, czyli jakby te nowsze.
Żeby nie wypaliło oczu.
Żeby nie wypaliło oczu, żeby jakby wczuć się i zobaczyć, czy to w ogóle nam pasuje. 37 jest dobry, bo to jest naprawdę dobry sezon. I więc jeśli obejrzycie 37 i stwierdzi, że ci się to podoba, to znaczy, że jest, okej. Okay. Więc oglądamy odcinki HD. Potem będziemy oglądać SD, czyli te wcześniejsze. I tak, żeby dążyć do sezonu 20.
No, okej. Okay. No ciekawe.
Więc... Ja to polecam i bardzo dobra zabawa. Myślę, Wojtek, że jak chcesz, mam dobry dostęp.
Rozumiem.
To jest pierwsza rzecz.
No.
I... Druga rzecz, Wojtek, bo chcę o tym teraz coś powiedzieć i to było prawie moje ogłoszenie. Ja w ogóle wiem, że tak dużo mówię, ale ty po prostu gnijesz, bo jest tylko gorąco, a u mnie, widzisz, jest tak chłodno, że ja muszę dużo mówić, żeby nie zamarznąć.
No.
Mam dwa tematy backupowe. I pierwszy z nich jest taki, że... nie wiem, czy wiesz, że jak masz konto na Telegramie, to tak naprawdę masz dostęp do ogromnej chmury.
No wiem.
Na której możesz trzymać swoje pliki.
Oni mówią, że można wrzucać ile fabryka dała.
Ile fabryka dała. I teraz ja nigdy z tego nie skorzystałem. W sensie wrzuciłem sobie tam parę rzeczy po prostu do saved messages, takie, które mogą mi się kiedyś przydać, ale raczej nie za bardzo. I po prostu sobie tam leżą. Ale stwierdziłem, że skoro jest to chmura, na której może też coś udostępnić komuś, jak chcesz, to może powinienem coś tam więcej wrzucić. I wykorzystałem Telegrama do dwóch rzeczy, które są, myślę, że są... ciekawe. Pierwszy z nich jest taki, że to ci mówiłem, że zdobyłem archiwum Vine'ów Oliego z Vine'a. Oli McKendrick. Wrzuciłem też jakby go na forum w temacie z Vine'ami, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, może zobaczyć. I teraz, żeby je obejrzeć, trzeba było otwierać każdy z nich, więc po prostu stworzyłem sobie własny channel na Telegramie, zamknięty, prywatny, gdzie wrzuciłem wszystkie jego wajny i mogę sobie po prostu, jeśli mam ochotę, odpalić któryś z nich. Mogę też nawet przesłać go gdzieś dalej, jako na przykład reaction image czy coś takiego. Więc to jest jakby pierwsza opcja i to jest spoko, bo ja nie muszę ich trzymać na komputerze, gdzie one nie są mi przydatne za bardzo, tylko mam je w miejscu, gdzie one są bardziej, powiedzmy, interaktywne. Jak trzeba pobrać, to wrzuciłem też wszystkie w zipie na ten sam kanał, więc mam po prostu wszystko pod ręką. To jest super. Ale stwierdziłem, że jakby ufamy oczywiście Zenboxowi, bardzo się cieszymy, że jesteśmy na Zenboxie, ale dobrze mieć zawsze backup odcinków Jezus Podcastu. Ja mam backup odcinków Jezus Podcastu wszystkich na iCloud Drive'ie i wszystkich, które to nie, ale stwierdziłem, że dobrze może było gdzieś się trzymać tam, tak, gdzie będzie można też się nimi podzielić. I stworzyłem nowy kanał Jezus Podcast Odcinki, gdzie po prostu wrzuciłem wszystkie 271 odcinków Jezus Podcastu.
Okay.
I dokładnie to samo zrobiłem z Kto Je Ten Je. I teraz jest po prostu kanał, na którym nie ma nic oprócz wszystkich odcinków po kolei, jeden, drugi, gdzie można je przesłuchać faktycznie, można je pobrać, można je wyszerować, ale nic się tam więc nie pojawia oprócz nowych odcinków. Więc ten odcinek, jak się zaploaduje, pewno go też wezmę, pobiorę, wrzucę go na ten kanał po prostu jako kopię zapasową.
No okej. Okay.
I to jest wykorzystywanie Telegrama jako kopię zapasową. Myślę, że to jest fajny pomysł. Jak ktoś chce, to wrzucę linki do tych kanałów, gdzie można po prostu wszystkie odcinki z podcastu, czy wszystkie odcinki, które ty nie sobie wejść i przesłuchać, pobrać, zobaczyć, cokolwiek chce się z nimi zrobić. Po prostu jest w jednym miejscu. Czy to jest ciekawe? Czy to jest fajne, Wojtek?
Super. Myślę, znaczy wiesz, to jest kolejne zastosowanie, wiesz, Telegrama, które może nie być do końca typowe. Bo już myślę, że troszeczkę żeśmy podrapali powierzchnię tego, co można w Telegramie zrobić w poprzednich odcinkach. Zresztą Telegram raz na jakiś czas się pojawia. I to jest po prostu kolejne narzędzie, nie? Że jakby okazuje się, że jest naprawdę
telegramowa grupa, społeczność, jakby wiadomo, forum jest naszym głównym miejscem, ale mamy też telegramową grupę, gdzie po prostu sobie ludzie ze sobą rozmawiają. Tam jest 130 osób, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy serdecznie. zawsze tam jesteśmy, żeby sobie pośmieszkować i porozmawiać, więc to jest bardzo spoko. I mam drugi temat backupowy. Mhm. Wojtek, odnośnie tego, że ja przestałem być już takim backupowym świrem, jak byłem kiedyś, kiedy miałem dysk,
no.
Backblaze,
no
Carbon Copy i tak dalej, i tak dalej. Bo stwierdziłem ostatecznie, że jedyne, na czym mi zależy, to jest parę danych. I ja te dane trzymam jako dokumenty, które są oczywiście synchronizowane z iCloud Drive'em.
Mhm.
I zrobiłem ostatnio taką mały taką, jak się mówi, sumienia.
Rachunek sumienia no.
Zrobiłem. I sprawdziłem tak naprawdę, jakie mam chmury i z jakich chmur korzystam. Ja sobie zapisałem nawet to, bo wrzuciłem to też na naszego foruma. O, mam. Mam iCloud,
no.
Google Drive prywatny, Google Drive firmowy, Dropbox, Nextcloud i Mega.
Mega, okej. Okay. Ja tak jestem nieufnie nastawiony trochę do Mega akurat.
Ja rozumiem.
Bo mieli wycieczki jakieś, tak. Mieli od siebie danych nieraz
zresztą. Tak, teraz niby już są bardziej end-to-end i coś tam, ale... No. I teraz tak, korzystam z iClouda praktycznie, tylko i wyłącznie. Dropboxa korzystam tylko i wyłącznie z tobą i z Breakmaster Cylinderem, ale jakby nie mam zsynchronizowanej rzeczy od Breakmastera Cylindera z Dropboxem, bo zajmują za dużo miejsca, a z tobą praktycznie wymieniamy się teraz plikami na Telegramie, więc
to prawda.
Dropbox jest do usunięcia. Mam Google Drive firmowy, na którym jest ogrom danych, mam też prywatny, na którym mam tylko parę plików.
Mhm.
Nextcloud, na którym trzymam tylko i wyłącznie parę plików, które szeruję, w sensie wysyłam na przykład, żeby komuś wysłać linkiem, bo jest duże. I Mega, które mam 50 GB za darmo i wrzuciłem tam po prostu backup dokumentów z iClouda. To znaczy efekt jest taki, że mam iCloud, w którym rzeczy są w chmurze na moim komputerze, mam Google Drive firmowy i Mega, który backupuje po prostu folder dokumenty do Mega. To jest wszystko, z czego korzystam, no nie? Jeśli chodzi o chmury. I to jest taki backup, powiedzmy, mało paranoiczny, powiedziałbym, gdzie po prostu korzystam z jednego clouda i mam drugi cloud, na którym jest to samo.
Mm-hmm.
Myślę, że to jest, że tak powiem, nie głupi i nie paranoiczny, to jest rzecz, którą każdy może zrobić, bo wiesz, jeśli stracę aplikację, oh well, jeśli stracę komputer, jakby no to też oh well, powiedzmy, ale tylko te dokumenty, które tam mam, są powiedzmy ważne, ale są ważne dla mnie nie na tyle, w sensie są ważne, bo ja często do nich wracam i są mi potrzebne, bo odkładam je, bo chcę mieć zarchiwizowane, a nieważne, takie codziennie możesz się dowiedzieć, co tam leży, nie? Wiesz, mam tam na przykład payslipy z pracy, po prostu muszę jakby to trzymać, więc trzymam to tam, żeby to po prostu mieć w jednym miejscu.
Mhm.
I czy to ciekawe?
Totalnie, ziom. I po prostu bez tego tematu ten odcinek by leżał.
Ale to jest... I dzisiaj dowiedziałem się, że jak płacę Amazon Prime, to mam... uwaga... Amazon Photos, gdzie można za darmo w pełnej rozdzielczości wrzucać zdjęcia.
No.
Ile tylko chcę, bo mam Prima.
Okay.
To jest wspaniałe.
No spoczko, tylko to jest kolejne miejsce, nie?
To tak, ale akurat zdjęcia, wiesz, dobrze trzymać backów. Jeśli to jest Google Photos czy Amazon Prime, to jeśli można trzymać, wiesz, kopię zapasową, to ja już straciłem zdjęcia parę razy. Mhm. Wcześniej i teraz jakby powiedzmy nie paranoicznie, ale wiesz, też mam w iCloudzie, ale dobrze mieć też jakby w drugim miejscu, nie?
Sure.
Jest zresztą ktoś bardzo ładnie napisał na forum odnośnie backupów, że two is one, one is none.
To prawda. To prawda. To jest to samo Disk Station, jak się konfiguruje, to hej, chcesz mieć 8 terabajtów danych na tych dwóch dyskach 4-terabajtowych? Czy może jednak wolisz mieć 4 terabajty, ale mieć 4 terabajty na pewno, bo masz wtedy redundancję pojedynczą, nie? Więc tak. No, to jest dokładnie to samo. Ja mam dwa tematy. Bardzo krótkie. Jeden jest o tyle ciekawy, że udało mi się wreszcie odebrać mój komputer wykupiony od poprzedniej firmy, co mnie bardzo cieszy, bo tak zupełnie szczerze to jest mój pierwszy, mój własny MacBook. To jest takie, wiesz...
Ale który? Ty masz Pro 13?
Pro 13 z Retiną Mid 2014. Więc on już taki, ma 5 lat, nie?
No ja mam w tym momencie, Wojtek... A, też, mi 2014.
No widzisz. I ja bardzo, bardzo lubię ten komputer i cieszę się, że mogłem go wykupić i nie kosztowało mnie to wcale zbyt dużo pieniędzy, ale wzięte na fakturkę, wiadomo, wiesz jak jest. Mm-hmm. Natomiast co jest ciekawe, to chciałem go szybko sobie skonfigurować, nie? I miałem do wyboru albo, no nie wiem, zaciągnąć sobie, wiesz, przywrócić go z jakiegoś tam Time Machine czy coś tam i tak sobie myślę, dobra, instaluję na świeżo i po prostu poinstaluję sobie aplikacje, których faktycznie używam w pracy, no bo docelowo to ma być jednak pracowy i głównie będę w pracy z niego korzystał. I powiem ci, że gdybym go przywracał z jakiegoś Time Machine, to prawdopodobnie to ten proces byłby, ja wiem, nie wiem, może, wiesz, zająłby 2/3 tego czasu, ile ja faktycznie na to spędziłem, a to było pół godziny, max godzina, żeby wszystko sobie zainstalować, mieć dostęp do One Password, do wszystkich tych rzeczy. Wystarczyło, że się zalogowałem do iClouda i już właściwie, wiesz,
właśnie to jest 60
czy 70% rzeczy nagle mi się, wiesz, pojawiło tak, jak miało być. I naprawdę to było niesamowite. Jedyne, co trzeba było zrobić i co było takie, o kurde, w sumie mogłoby to być w iCloudzie, to same takie kwestie ustawień systemu, nie? Czyli wiesz, a ja lubię mieć aktywne narożniki tu i tu, albo na przykład, że scroll ma działać w normalną stronę, a nie w odwróconą, że, bo sobie tak wymyślili, albo że na przykład mam... To jeden z moich ulubionych gestów, które wyrzucili z głównych ustawień gładzika, czyli jak dotknę trzema palcami, to mogę przenosić okna i teraz to jest w dostępności, więc żeby się do tego dogrzebać, to trochę trzeba poklikać. I właśnie szkoda mi było tego, że jakby to nie jest część jakby tego pakietu rzeczy, które się zaciągają z internetu po zalogowaniu się do iClouda. Wiem, że gdybym przywrócił to z backupu jakiegokolwiek, no to wiadomo, że te ustawienia by się pojawiły. No ale chciałem postawić od zera i po prostu to była jedyna rzecz, która mnie jakoś tam wiesz, była dla mnie taka, a dobra, jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. No ale generalnie muszę powiedzieć, że i tak było to bardzo, bardzo szybki proces. A zaskakująco szybki, więc cieszę się, że to tak szybko, sprawnie poszło.
Jakbym tak miał przywrócić teraz mój komputer od początku,
no,
to gdybym go przywrócił, wiesz, zalogował się do iClouda i pobrał tylko przeglądarkę, to jestem w 80% set.
No tak, no.
No. I potem jakby w międzyczasie pobierałbym, no wiesz, aha, no dobra, muszę pracować, więc potrzebuję abstract i sketch.
No tak, dokładnie.
Aha, no dobra, jeszcze rozmawiam na rozmawiam z Magdą, czy rozmawiam na grupie, więc potrzebuję Telegram i WhatsApp.
Dokładnie.
Nie? Lubię Twittera, więc Twitter. No i Things, żeby być zorganizowanym. Tak, a potem cała reszta tych aplikacji jest generalnie, powiedzmy, taka dość, nie wiem, wtórna i pojawia się w międzyczasie. A w ogóle, jakie ty masz aplikacje, Wojtek, na swoim Macu?
No One Password, Things, pakiet biurowy iWork, nie, on się nadal tak nazywa w ogóle, no w każdym razie Keynote, tak, Pages, tak. Numbers, bo się przydaje, Photoshop, Premierka do montażu i Pixelmator. Właśnie śmieszne jest to, że ja do jednych rzeczy, wiesz, używam Pixelmatora, a do innych Photoshopa, bo czasem mi się nie chce czekać, aż się załaduje Photoshop, bo on się ładuje dość wolno. I właściwie no, przeglądarka, wiesz, Safari plus Chrome, żeby nie musieć instalować Flasha. I właściwie we're set to go, no.
Jezus Maria, to ja mam dużo więcej aplikacji niż na komputerze.
No musiałbym, wiesz, jeszcze zajrzeć, bo ja tak z pamięci teraz strzelam, ale to były główne rzeczy, które wiedziałem, że muszę zainstalować. Pierwszą było One Password. Więc wiesz, i to się zmieniło całkiem niedawno, że w ogóle to jest dla mnie ważny element. I co jest w ogóle ciekawe, to mnie zaskoczyło trochę, bo jak zainstalowałem sobie One Password, No to on mówi, no dobra, no to chcesz sobie przywrócić to z chmury, jakby z czego korzystasz, czy na Dropboxie robisz synchronizację? No ja tam mówię, że nie, wszystko jest w koncie One Password. Klikam na konto i on mówi, które konto chcesz? To? I to było moje konto. Prawdopodobnie wyczaił to z mojego Apple ID, no bo za jego pośrednictwem ściągałem apkę, ale to było takie, skąd oni to wiedzą, nie? Ale no rzeczywiście...
No, bardzo ładnie to działa, naprawdę bardzo ładnie to działa.
To prawda, bardzo, bardzo przyjemne. I na przykład miałem jedno zaskoczenie i to było takie, czyli jednak to jest, jednak czasem się przydaje premium i to a propos chmur przeróżnych. Dropbox w darmowej wersji pozwala ci synchronizować pliki tylko z trzema urządzeniami. I to było właśnie czwarte moje urządzenie i tak czyli jednak nie mogę.
No to dlatego ja mogę zrezygnować z Dropboxa, bo ja właściwie nie mam urządzenia.
No jasne, to wiadomo.
Ale to ja mam dużo więcej aplikacji niż ty. Aha. Oprócz One Password mam Abstract, to jest do pracy.
Nie znam, ale rozumiem.
To jest jakby GitHub, tylko że do plików od Sketcha. I plus jest taki, że Abstract działa w taki sposób, że jak ja wrzucam jakiś plik tam i on oczywiście go wersjonuje, ja robię commity i każdą wersję opisuję i są też branche i tak dalej, więc jakby wszystko jest trochę rozrośnięte, ale to dlatego, że w pracy tak pracujemy po prostu. Okay. I to fajne jest też to, że my korzystaliśmy wcześniej z GitHuba, ale tutaj są jakby podglądy. Ja nawet jak na przykład jak daję projekt do review,
no,
to robię kolekcje i wrzucam ekrany po prostu, więc to wygląda jakby, wiesz, jakbym wysyłał po prostu obrazki, no nie? A to wszystko jest zrobione na Sketchu i tak dalej. I najfajniejsze jest to, że na przykład jak jechałem na urlop, no nie?
No.
To ktoś musiał wyciągnąć z mojego projektu ikonę. I nie potrzebował mojego pliku, tylko z racji tego, że wszyscy projektanci korzystają z Abstract, po prostu wszedł do projektu, wybrał branch'a, na którym jest ta ikona i kliknął otwórz w Sketch. To się otworzyło i od razu mógł wyeksportować.
Nice. Znaczy to jest bardzo dalekie od mojego pojmowania w ogóle tego, jak wygląda twoja praca. Ale domyślam się, że to bardzo pomaga.
To jest to po prostu, to jest, ja wiesz, ja rysuję, ale po prostu mam dużo różnych plików, które potem się łączą w jedną całość. To jest spoko. Fajne, bo na przykład mamy główny projekt i na przykład pracuję nad czterema różnymi rzeczami. Mhm. Są cztery różne branche, no nie? I nie zawsze, wiesz, to nie jest tak, że każda rzecz w tym samym momencie będzie zrobiona, czy każda w tym samym momencie będzie zaakceptowana, więc na przykład jest Gmail Login, na przykład taki branch zrobiłem, no nie? Zrobiłem. I ja na tym branchu dodałem faktycznie, wiesz, przyciski Gmail Login, jak to ma wyglądać, jak to ma działać. I po prostu w pewnym momencie jakby zostało zaakceptowane, okej, wdrażamy to, więc ja zmerdżowałem to do jakby, połączyłem to z głównym plikiem, więc programiści po prostu jakby korzystając z dostępu do tego głównego pliku od razu mi się pokazało, aha, okej, to ma tak to wyglądać. No nie? Ich interesuje tylko ten główny plik.
No tak.
A całą resztę jakby z całą resztą rozmawiał na tych branchach, czyli żeby właśnie wybrali co i jak, która wersja i tak dalej. Więc to jest, Abstract jest świetny.
Spoko.
Mam oczywiście, mam pakiet Adobe. Mam też parę.
Czy masz Audition XD zainstalowany?
Nie.
To mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że to taki pewniak jednak.
No, ale nie mam XD, dlatego że
Sketch ci zastępuje.
Że kiedy używasz młotka, to wszystkie problemy wyglądają jak gwóźdź, no nie? Ja używam Sketcha i teraz mi jest dużo szybciej zrobić nawet taki, wiesz, małą, jakąś taką makietę, jest szybciej mi zrobić w Sketchu po prostu, bo mogę zrobić to zamkniętymi oczami, tak już, wiesz.
No bo znasz software, no.
Tak. No ale mam Audition, Illustratora, Lightrooma i Photoshopa. Okay.
No to taki zestawik raczej tak. Fotografa.
Fotografa powiedzmy, chociaż z drugiej strony mam Illustratora i Photoshopa, które jest jakby bardziej do grafiki.
No oczywiście.
Mam All2MP3, to jest świetna aplikacja w ogóle, w której wrzucasz linka i ona ci wrzuca MP3 z YouTube'a, Spotify'a czy czego tam chcesz. Clean My Mac.
Nie używam do dzisiaj, ale okej.
Okay. To jest rewelacja, jak usunąłem jakąś aplikację, to mówię, ej, usunąłeś tę aplikację, czy chcesz też usunąć pliki, które ta aplikacja
zostawiła? No to ja używam do tego specjalnego Simple Cleaner, się nazywa.
Ja lubię Clean My Mac i on też mi na przykład pokazuje, gdzie mam, ja na przykład czasami widzę, że mi się kończy miejsce, to odpalam Clean My Mac i sprawdzam na przykład, pokaż mi pliki, które są ogromne. No nie, on mówi, no wiesz, tu masz takie pliki po 5 GB.
No to system to robi. Kiedyś ja miałem taki, kurde, Omni Disk Sweeper, jakoś tak?
Tak, no. Tylko że on jeszcze ma kolejną funkcję, w sensie to ma bardzo dużą funkcję, wiem. Ma taką, że korzystam, właśnie mam CyberDuck, który jest klientem FTP. I mi się nie chce sprawdzać, czy się go, muszę go zaktualizować, czy nie, czy mam najlepszą wersję, czy nie. I klient Mac mówi, ej, jest nowa wersja, chcesz, żebym go zaktualizował? Ja klikam tylko OK i on go aktualizuje sam.
Bez uruchamiania, dużo, tak?
Tak. Jest bardzo dużo po prostu takich pierdołek, które tam działają super. Mam Discorda oczywiście, Divi. Divi można robić keyboard maestro, ale przywykłem do Divi. Do tego, żeby przerzucać ekrany, wiesz, na przykład zajmij lewą połowę ekranu, prawą połowę ekranu, aha, górną połowę, dolną połowę, albo no cały
to ekran. Better Touch Draftsy. Tool też takie jakieś ma dodatki.
Tak, tak. Draftsy, Firefox, Gestimer. Nie wiem, czy korzystałeś z Gestimera?
Wiesz co, mam zainstalowanego od dawna. Okay. Nie używałem go ani razu.
Okej, okay, no ja sobie robię powiadomienia takie. GitHub, bo mam GitHub. Handbrake, a to akurat przy Survivorze się pojawiło jako przydatna rzecz, żeby rozumiem. Sobie trochę zmniejszać. Keka to jest do zipów. Keybase, no to wiadomo. Keybase no. W sensie. Mega... Monosnap, o to jest dobre, Monosnap. Czy korzystałeś z Monosnapu?
Nie wiem co to.
Bo jest taka aplikacja, była taka aplikacja Sketch na Maca od Evernote'a, która pozwala robić screenshot i rysować coś na zdjęciu. No. I ona już tak średnio działa w pewnym momencie, a Monosnap działa lepiej. I jest do tego samego. I działa w bardzo podobny sposób, też ma wszystkie fajne gadżety, okay, typu jak zrobisz screenshot, to po prostu go możesz przyciągnąć i wrzucić do jakiejś aplikacji, tak? Więc Monosnap jest rewelacyjny.
A wrzuca to gdzieś do chmury?
Jak chcesz, to wrzucę.
Okay.
Mam notatki, Notion, app do notatek, z którego nigdy nie skorzystałem, Paprikę, Pixelmatora, Pocket Casts, do podcastów, mimo tego, że korzystam z Overcast, ale mam taką na zasadzie, a może kiedyś...
Spoko, za chwilę Overcast będzie... też będzie na Maca.
Tak, tak. Signal, Simple Note, Sketch, Skype, Slack, czyli taki pakiet.
Pakiet na S.
Tak, Spotify'a mam, Thingsy oczywiście, Telegram, Tibia, Trip Mode, wiadomo, VLC, Visual Studio Code. A, no mam oczywiście, mam też zainstalowane Android Studio i mam też zainstalowanego Xcode, ale to są takie rzeczy chore, powiedzmy już.
Dobrze, ale okej. No to dużo. Ja podejrzewam, że jakbym policzył, wiesz, na Macu Pro mam trochę więcej, wiadomo, nie? Jakby to są takie rzeczy, które dobra, no kiedyś się przydadzą, tak, albo coś tam, to wiesz, leży trochę tego software'u. No ale mamy tętno pulsu, no sam mi wysłałeś.
Właśnie wysłałem ci tętno pulsu.
Ważna rzecz.
Wyciekły fot systemu... Poczekaj, nie, właśnie wczoraj. Wyciekły jakieś systemu zdjęć i rendery.
No.
Pixela 4.
Okej.
Okay. I Google właśnie przed chwilą, w sensie 23 minut temu, wysłał tweeta. Seems to be some interest, here we go. Wait till you see what you can do. I wrzucili render Pixela 4.
No spoko.
Faktycznie wrzucili render.
Tylko pytanie, kiedy będzie premiera, nie?
No, prawdopodobnie oktober, no nie?
A dopiero.
No tak, taki był, tak to chyba jest.
No, ale nowość jest.
Są dwie kamery z tyłu.
Tak, bo oni się tak chwalili tym, że udaje im się softwarem jakby zrobić takie cuda, co inni robią, prawda? Dwoma obiektywami. No a teraz, kurde, ciekawe, co Google potrafi z dwóch obiektywów wyciągnąć, nie? Jakby to jest ciekawe.
Jeśli mam być szczery, to jak spojrzysz na ten obrazek, to mam wrażenie... No. Że jeden z tych obiektywów jest większy? Mam wrażenie, że prędzej... właściwie to nie wiem. Może zrobili dwa takie same obiektywy i będą interpolować na przykład ostrość, czy coś takiego. Nie wiem. Ale jeśli możemy być pewni, to możemy być pewni tego, że na pewno to nie będzie lipa.
No lipy nie będzie raczej. No Google akurat, jeżeli chodzi o aparat, to w Pixelu
jest znany naprawdę z
zrobił dużo i myślę, że tym razem też zrobi dużo.
Ale ja chyba nie mogę kupić Pixela.
Nie kupujesz Pixela?
Chyba nie, bo dyrektor finansowy mnie
kręci nosem.
Nie kręci nosem. Dyrektor finansowy nie kręci nosem, absolutnie. Po prostu... będzie nam się lepiej żyło w związku, w którym mamy dwa iPhone.
No, a to akurat rozumiem, u mnie w domu są dwa iPhony i związek kwitnie cały czas, więc a jakby, wiesz.
Chciałbym, no dokładnie, to tak samo, mamy dwa iPhony i jak widać, jesteśmy razem, no, wszystko dokładnie. Ale ja bym chciał na przykład, żebyśmy mieli razem Pixele. Myślę, że Magda byłaby zadowolona z Pixela, ale nie byłaby zadowolona z tego, że jest zegarek przestanie działać z
Pixelem. No to trochę prawda.
A ja nie, a ja wziąłbym sobie Pixela, tak szczerze, wziąłbym go, ale jest jakby... Ten nowy Pixel 3 ma problemy, o których już mówiliśmy wielokrotnie, a ja nie chcę, jakby, wiesz, w sensie jak wezmę Pixela, to będę trochę bardzo obok. Nie wiem, jakby w ogóle plotka głosi, że nowy iPhone jednak będzie miał USB-C, więc to już w ogóle by mi się spodobało.
No niby tak, ale to tak, wiesz, no.
Zobaczymy jak będzie, ale to jestem bardzo dobrej myśli. Powiem tak, Wojtek, mam jeszcze dwa tematy. Tak, jestem szalony.
No dobrze. Bo ja mam i jeden jest bardzo ważny, którego nie możemy ominąć.
Nie, nie możemy go ominąć, absolutnie. Właśnie też zapisuję kolejny. Wojtek, pierwszy temat jest taki, że salon dla graczy w Anglii.
Nie wiem, co to znaczy? Mnie mówisz.
No, spacerujemy sobie po Londynie. Przepiękne miasto.
To już
okolice
wiemy.
Covent Garden. Okolice Covent Garden. I nagle na ścianie widać plakaty z gry. Magdalena je zauważa i ja mówię, o kurczę, są to plakaty z PUBG. Więc wchodzimy do środka i się okazuje, że jest to kawiarnia e-sportowa. Nazywa się właśnie Vanyu. Jest to pierwsza kawiarnia e-sportowa w Europie. Jest właśnie w Londynie. Są takie w Szanghaju i tak dalej, bo to jest głównie generalnie chińska firma. Jest to kawiarnia, do której możesz sobie przyjść, zostać memberem, możesz sobie przyjść i grać w gry, ile ci się podoba, bo oni są otwarci 24 godziny na 7 za całkowite darmo. Na porządnych, ogromnych maszynach. GeForce 2060 chyba, czy 2080, coś takiego. Gry mają poinstalowane wszystkie, wiesz, PUBG i tak dalej, Overwatch. Możesz sobie grać w co tylko masz ochotę, bo wszystko jest zainstalowane, wszystko jest za darmo. Cały sprzęt jest za darmo. Jedyne, co płacisz, to jest płacisz za jakby jedzenie i picie.
Okej.
Okay. Teraz pan nas oprowadził po tym, jakby pokazał nam, że są różne salki, można sobie, wiesz, wejść do takie salki z znajomymi, podłączyć tutaj na przykład komputer, zrobić prezentację, po prostu posiedzieć. Mają gry planszowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład, że ostatnio spędziła tutaj jakiś tydzień grupa, jakaś reprezentacja z Chin, która grała chyba w PUBG właśnie, ją tu trenowali przez cały tydzień i tak dalej, i tak dalej. Ja wszedłem na stronę, którą też podlinkowałem. Niestety przycisk subscribe, żeby się zalogować albo coś tutaj nie działa. Można wejść do Contact Us, który ma link Contract Us. I jest dużo rzeczy po chińsku na tej stronie. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować,
jeżeli chcesz zostawić swoje dane, to zapraszamy.
Tak, jest WeChat, jakby można się WeChatem z nimi porozumieć, więc bardzo chińsko, powiedzmy. Ale powiem ci, że całe przedsięwzięcie Wojtek, to jest rasizm, ale powiem ci, że całe miejsce zrobiło ogromne wrażenie. Dokładnie, Magda napisała, że mają więcej miejsca niż wszystkie mieszkania w naszej kamienicy. To prawda, Wojtek, to jest ogromne, to są dwa piętra, piwnica jest po prostu mega wielka i bardzo ciekawy jest fakt, że to jest właśnie kawerynka za darmo 24 godziny na dobę, w której możesz grać w te gry. Jakby szliśmy, to wszyscy grali w LoL i w PUBG.
Okej, a wiesz, dlaczego mają dużą piwnicę?
Bo to piwniczaki.
Dokładnie. Dziękuję.
Klasyk.
najgorsze delivery na świecie.
Najgorszy żart prowadzącego. Tak, to był najgorszy żart prowadzącego. Druga, Wojtek, rzecz będzie się wiązała z tym, o czym ty chcesz powiedzieć. Otóż Wiedźmin na Switcha.
No wiem. Znaczy, że musimy wprowadzić tutaj, musimy troszeczkę autystycznej tutaj podejścia
było
zrobić.
E3.
Było E3. Nie wiem,
autystyczne podejście, no, tak.
Tak powiedziałeś, nie? Było E3, nie wiem, czy ono się już skończyło, czy jeszcze trwa. W każdym razie no, największe rzeczy już chyba widzieliśmy, mam wrażenie. I w niedzielę była prezentacja Microsoftu. Dziękuję bardzo zresztą Samsungowi za zaproszenie. Zbysiu, na zawsze w serduszku. I oglądałem sobie, co jest bardzo nietypowe dla mnie, bo oglądałem akurat prezentację Microsoftu, bo nie żeby mnie to interesowało.
Który zrobił rewelacyjną konferencję i rewelacyjne rzeczy pokazali do takiego stopnia, że proszę. W sensie PlayStation, w ogóle Sony się nie pojawiło na E3.
No to już drugi rok z rzędu.
I powiem tak, że Microsoft pokazał naprawdę dobre rzeczy i to do takiego stopnia dobre, że ja nie mówię oczywiście, żeby coś zrobić w tym momencie.
No wiadomo.
Szczególnie, że PS4 akurat jest w Polsce, ja mam tutaj Switcha, ale jakby kto wie, jaka będzie następna konsola, może z X-em na początku.
Ja nie rzucam się aż tak, natomiast, znaczy w ogóle przetestowałbym chętnie. To taki mały hint, ale nie żebym zaraz kupował. Ze względu na to, że po prostu ja PS4 bardzo lubię i też mam przyjaciół, nie, no którzy grają na PS4. Ale wiesz, to już wiesz, no, dla mnie tak. Trochę cockblocker, że tak powiem. Natomiast dochodząc do najważniejszej rzeczy, pokazali... no i właśnie to jest śmieszne. Nie pokazali za dużo Cyberpunka. CD Projekt. Nie pokazali tam, pokazali po prostu animację, jakby fragment CGI-owy z gry. Prawdopodobnie fragment
ale
jakiś tam.
Ale podobno był gameplay potem jednogodzinny i że gra wygląda doskonale.
No więc jakby tego nie widzieliśmy na samej konferencji. Zakładam, że wiesz, będąc na miejscu, oczywiście, że dowiadujesz się dużo, dużo więcej. Natomiast no, na samej konferencji no to tam były jakieś tam krótkie przebitki, co się może wydarzyć. Bardzo dużo nie zobaczyliśmy. Nie do końca jeszcze wiemy, jak będzie wyglądała mechanika gry i w jaki sposób się, wiesz, tam bijesz, poruszasz i tak dalej. No ale pojawił się Keanu Reeves na scenie i to było po prostu, to był naprawdę taki moment, w którym te wszyscy my tam zebrani, wspólnie oglądający konferencję, po prostu wstaliśmy z miejsc praktycznie i krzyczeliśmy do telewizora jak małe dziewczynki, nie? I to, co zrobił, znaczy ja w ogóle, to jest ciekawe, chciałem o tym nagrać nawet odcinek u siebie, ale stwierdziłem, że może to jakby to nie jest na tyle ciekawe, ale na podcast się nada. To był taki moment, w którym ja poczułem tak ogromną dumę. Dumę z Polaków, nie? W sensie, że kurde, kto by pomyślał, że polska firma zatrudni gościa, który jest chyba teraz najbardziej popularny, przynajmniej w internecie. Gościu, który zarabia najwięcej, jak się okazuje, w ogóle jest najlepiej opłacanym aktorem w Stanach w tej chwili, ever. I zrobił z nim grę. I on wystąpi po prostu w grze polskiego CD Projektu. I ja CD Projekt zawsze w serduszku.
Naszego polskiego
ale to
CD
jednak
Projekt.
Nasz polski. Nasz polski. Więc naprawdę zupełnie szczerze poczułem ogromną dumę, że Polacy robią takie rzeczy, że możemy się czymś pochwalić na całym świecie, że cały świat kibicuje nam w pewnym sensie, nie? Bo jakby my jako naród mamy takie poczucie, że no zawsze tam na końcu, zawsze kurde, wiesz, wszystkie funkcje, które nam się pojawiają w nowych rzeczach Apple'owych chociażby, no to się pojawiają, wiesz, po iluś tam miesiącach albo w ogóle, albo po roku, albo jeszcze dłużej czekamy na wszystko, nie? No bo jesteśmy na tej wschodniej ścianie Europy. Albo mamy dupiasty język, który bardzo trudno jest wprowadzić, wiesz, jakieś zaawansowane funkcje typu, nie wiem, asystenci głosowi, bla, bla, bla. Google sobie dał radę, brawo. No ale jakby, wiesz, zawsze mamy poczucie takie jednak odrzucenia, czy nawet wykluczenia w tym nowoczesnym świecie, a tu jednak wiedzą, że potrafimy. I mało tego, jakby to nie chodzi tylko o CD Projekt, ale na tej jednej konferencji były trzy gry z polskich studiów. Tak się mówi? Studiów. Tak. Bo Blair Witch był i to jest Bluebera, więc to jest nasze. Był nowy Dead Island czy Dying Light, bo Techland kiedyś zrobił Dead Island, później jedynkę, dwójka chyba nie wyszła ostatecznie, ale później Dying Light zrobili jeden i dwójka teraz będzie. Więc to jest druga gra. No i trzecia gra, oczywiście największa, to był Cyberpunk 2077. Więc naprawdę mega duma i na maksa się cieszę i to jest taka zwykłe poczucie takiego, wiesz, taki patriotyzmu w pewnym sensie, nawet bym powiedział. Bardzo przyjemnie się czułem tam, cieszyłem się ze wszystkimi, że taka rzecz się wydarzyła. Wszystkimi kciukami trzymam, znaczy wszystkie kciuki, no już moje pijaństwo wychodzi. Wszystkie kciuki trzymam za CD Projekt, żeby ten projekt faktycznie nie miał zbyt dużo opóźnień, żeby wyszedł wtedy, kiedy ma wyjść, i na pewno kupię. Pisałem to na Twitterze, ale dopowiem, że chodzą takie podejrzenia, i to zresztą na forum u nas też się pojawiło, czy na Discordzie bodajże. W każdym razie może być tak, że premiera Cyberpunka zejdzie się z premierą PS5, co by mogło oznaczać też, że wiesz, PlayStation też wyjdzie w jakiejś takiej bardziej wypasionej wersji, na przykład specjalna edycja cyberpunkowa, coś tam. I wtedy ja na przykład taką edycję z przyjemnością bym zakupił, ponieważ ja szanuję tych panów i chętnie wszedłbym w nową generację konsol właśnie w barwach.
Z Xboxem.
Tak, w barwach cyberpunkowych, więc to jest...
Nie, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł.
Bo jakby wiesz, i tak wiem, że kupię konsolę, prawda? No tak na dzisiaj to mówię, nie? Ciekawe, ale generalnie prawdopodobnie kupię. Tak. A jeżeli mógłbym kupić wersję, wiesz, jakąś tam fajną, cyberpunkową, no to tym lepiej, nie?
Zgadzam się zupełnie. To też jest gra, którą chcę przejść. Już zastanawiam się, jakby jak to ograć. Mam jeszcze trochę czasu. Na gorszym wypadku po prostu wezmę mojego PS4 i przywiozę go tutaj. I tyle.
Jest taka opcja, jakby oczywiście.
Jest taka opcja, nie? Jeszcze, więc, ale to ty powiedziałeś o cyberpunku i o Keanu Reevesie. Ja dokończę tylko, że jedną z nowości, które były pokazane, potem zrobili też, był Direct Nintendo,
no właśnie,
czyli konferencyjka Nintendo.
Tak.
Na której pokazali również bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jakby ja nie jaram się wszystkimi z tych zapowiedzi, mm-hmm, ale jaram się czterema z nich. Co i tak jest
sporo. No.
Pierwszy z nich to jest Wiedźmin.
No to Randomix.
3 na Nintendo Switch. I to jest rzecz, którą wrzucę, w sensie kupię jak tylko wyjdzie, bo nie grałem w te dwa dodatki, które się pojawiły. W sensie grałem w jeden, nie dokończyłem go, a jeśli będę mógł grać na Switch, to będzie fajnie. Teraz wyszła informacja, że Nintendo, że w trybie przenośnym to będzie 540p, mhm, a w stacjonarnym 720p dynamiczne, czyli jak będzie trochę więcej się rzeczy działo, to będzie zmniejszona ta rozdzielczość. No ale to całkiem nieźle jak na Switcha, powiedziałbym.
No, też nie można zbyt dużo wymagać od tej konsoli,
tak,
nie?
Tak, zdecydowanie. Druga rzecz, która mnie cieszy, to są Pokémony. Ja już Pokémony mam spreorderowane, nowe, Pokémon Shield akurat. Mhm. Pokazał się 30-minutowy gameplay.
30 minut pokazali, tak, wow.
Tak, tak. I w sensie na konferencji samej wypuścili trailer, ale potem po konferencji wrzucili 30-minutowy gameplay. I powiem ci, że jestem bardzo mocno pod wrażeniem, bardzo mocno ta gra wygląda dobrze i jestem mega ciekawy i bardzo chciałbym już ją ograć. I ona będzie w listopadzie. Mm-hmm. Więc rok praktycznie po premierze Pokémon Let's Go zobaczymy Pokémon właśnie Sword and Shield.
Okej. Okay.
To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, którą ogłosili, to ja jakiś czas temu napisałem na Twitterze, ale bym sobie pograł w Ni no Kuni na Switchu.
Cyk, Ni no Kuni na Switchu.
Cyk, Ni no Kuni na Switchu.
Okay.
Dokładnie tak. Later this year będziemy mieli pierwszą rzecz, część Ni no Kuni na Switchu. Będzie też remaster na PS4 i na peceta, bo ta gra wyszła oryginalnie na PS3. Mm-hmm. Będzie teraz też na peceta i na PS4. Różnica jest taka, że na Switcha wychodzi wersja, powiedzmy, klasyczna.
No.
Czyli 720p 30 klatek, a na PS4 i na PC-ta wychodzi 60 klatek i 1080p, czyli wersja, powiedzmy, zremasterowana, mm-hmm, właśnie. Ale nadal to jest okej i nadal można sobie pograć. I czwarta rzecz, która mnie, powiedzmy, zajarała albo ucieszyła, to jest Spyro.
Okay.
Znaczy, będzie można kupić sobie Spyro. Tak jak jest Crash Bandicoot, mm-hmm, tak Spyro to jest kolejna, że tak powiem, rewelacyjna gierka i myślę, że będzie się można przy niej dobrze bawić. Jedyne, co mnie nie cieszy, no, jak sobie tak policzę, właśnie to są cztery gry, które mnie interesują, nie? I obawiam się, Wojtek, że jak wypuszczą Wiedźmina na Switcha, to że będzie kosztował 50 funtów. Jestem prawie pewien, że tak będzie. Mm. Bo będzie 200 zł kosztował.
No,
jestem prawie tego. Jestem
tyle
prawie
kosztują gierki na Switcha, niestety.
No tak, więc to jest pierwsza rzecz, która mnie boli. Druga rzecz, za Pokémon zapłaciłem, akurat znalazłem super preorder, zamiast 50 zapłaciłem 40 funtów, więc jakby dyszka w kieszeni, mhm, nie? Ale to wciąż są 40 funtów i obawiam się, że jak wyjdzie Spyro i Ni no Kuni, to że nie będą kosztowały po 10, po 15 funtów, tylko będą razem po 30 i coś takiego. Mm. I to też jest słabe, bo to są gry, które są, ja wiem, że to są gry, które zostały, wiesz, przepisane i zmasterowane, ale kurde, są gry sprzed 15 lat i będziemy za nie płacić 30 funtów, to jest przegięcie.
No, zawsze możesz nie kupować.
Zawsze mogę nie kupować, no ale jakby, to wiesz.
No wiem. Ja mam tak, że jakby jedyna gra, którą bym chciał kupić na Switcha, która wcale nie była pokazana, znaczy była pokazana jako tam leciutki update, to Super Smash Bros. Ultimate, bo jakby to jest, wiem, że Zeldę mogę sobie pożyczyć od kogoś, to wiadomo, natomiast ja bym...
A właśnie, bo wychodzi Zelda 2, ale Zelda 2 jakoś tak...
Nie, oni ogłosili, nie, że pracują nad nią, także to jeszcze ho, ho, ho.
Tak, ale to jakoś też, nie, jakoś, nie wiem, jedynka mnie aż tak mocno, w sensie wciągnęła mnie, ale okay, nie na tyle, żebym ją skończył.
No ja właśnie Super Smash Bros. Chciałbym, ale głównie ze względu na to, że to jest fajna gra do wspólnego grania, wiesz, znaczy nie koop, ale po prostu na jednym ekranie. I cały czas uważam, że takich gier jest za mało, więc ta byłaby jedną z nich i myślę, że kiedyś tam kupię, nie?
No to jest... graliśmy ostatnio w Bombermana.
No spoko. Bardzo spoko.
Na dwie osoby na konsolę.
No to też jest... Nie, no pewnie, że tak. No to wiesz, właśnie o to chodzi, że jakby dobrze mieć gry, w które można zagrać wspólnie, nie?
No więc Switch, to, że będzie na Switcha, przepraszam bardzo, że na Switcha zobaczymy Wiedźmina, to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej ze wszystkich zapowiedzi cieszy, bo jakby bardzo tego chciałem i wielokrotnie wspominałem, że gdyby był Switch na, gdyby Wiedźmin na Switcha, to bym bardzo mocno chętnie wgrał.
A to nie jest tak, to, że Wiedźmin powoli zamienia się w Skyrima, w takim sensie, że Skyrim już jest na wszystkim i zaraz będzie na lodówce?
Ale ja nie widzę w tym akurat nic złego aż tak bardzo.
W Skyrimie ja też nie widzę nic złego, w sensie, że to jest dobra gra, nie?
W sensie, Wiedźmin jest jeszcze świeży, no nie?
No, w porównaniu oczywiście.
W sensie, Wiedźmin ma tylko 4, Wojtek, lata. Ej, to szalone, że Wiedźmin wyszedł 4 lata temu.
No właśnie. I to trójka, wiesz, jakby to ta najnowsza wersja. No.
Przecież ta gra w ogóle nadal wygląda rewelacyjnie.
Oczywiście. Zero wstydu.
Jezus Maria. Szalone. No.
Także tak, przyjacielu. Ja myślę, że możemy powoli kończyć.
Możemy absolutnie.
Serdecznie ci, bo u mnie jest naprawdę tak gorąco, że ja już jestem cały spocony, ja, a siedzę w samych majtkach.
Nie ma... Dziękuję za te informacje, Wojtek.
No, wolałem, żebyś wiedział. Znaczy, mogłem powiedzieć to na początku, bo byś może inaczej poprowadził ten podcast. Może skończylibyśmy w innym miejscu.
Przygotowałbym się, Wojtek, a tak mi mówisz teraz, że siedzisz w swoich majtkach, to nie wiem, jak mam na to zareagować.
No, niech to będzie zaskoczenie. Znaczy już nie, ale...
Dobrze.
No.
Już cały świat już wie.
Idźmy spać.
Idźmy spać. Dobrze, Wojtku, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Jezusa Podcastu. Tu byliśmy my. Tematy są w opisie odcinka. Zapraszam do klikania w linki. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Jezłos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.